Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rząd wprowadził obowiązek szkolny dla 6-latków, ale nie zapewnił miejsc w placówkach, informuje jeden z portali. Rodzice alarmują, że setek dzieci z obowiązkiem szkolnym nie przyjęto do żadnej ze szkół. Urzędnicy tłumaczą, że sytuacja wynika z luki w systemie i radzą pisać odwołania lub podania. Wiele wskazuje na to, że system nie potraktował dzieci z rejonu priorytetowo, do tego przyjmował je tylko do wyczerpania limitu miejsc. Szkoły jeszcze nie wiedzą, czy będą powstawać dodatkowe klasy, a rodzice mówią, że uzyskują sprzeczne informacje. Tomasz Elbanowski z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców mówi, że forsowana przez rząd reforma od samego początku jest nieprzemyślana i niedofinansowana. Konsekwencje tego są już widoczne.
Nie mają przygotowanego żadnego zaplecza, infrastruktura też nie została przygotowana. Pani minister Hall, która zaczęła wprowadzać tę reformę, powiedziała, że to jest odpowiedzialność samorządów i umyła ręce tak naprawdę. I kolejne panie minister robią to samo. No, takie jest jakby założenie. To jest błąd systemowy i to się nie może udać. Reforma musi wyłożyć w którymś momencie. I w zasadzie na każdym etapie się dowiadujemy, że coś jest nie tak. Jak się chce przyjąć o 100 tysięcy więcej dzieci, czy tam w kolejnym roczniku o więcej niż 200 tysięcy programowych dzieci w systemie, no połączenie z tym, że te szkoły są zamykane, bo ta sama reforma, ta sama ustawa o reformie z 2009 roku pozwoliła na zamykanie szkół. I tych szkół rzeczywiście co roku ubywa w Polsce, to się jakby jest logiczna konsekwencja.
Szkoły nie są przygotowane na przyjęcie większej liczby uczniów i to jest kolejny dowód, podkreśla poseł Lech Sprawka, były wiceminister edukacji.
Pomijam kwestię, czy on ma 6 lat, czy też nie. W wielu samorządach niestety powoduje to znaczny wzrost liczby oddziałów. Wprowadza się dwu, a nawet trzyzmianowość. Świetlicy nie są w stanie przyjmować całej populacji. Uczniów najczęściej przyjmują tylko i wyłącznie klasy 1, 2, 3. Także jest to kolejne potwierdzenie bardzo złego rozwiązania i całkowitego rozregulowania tego modelu, który był jednym z najlepszych w Europie, gdzie edukacja wczesnoszkolna rozpoczynała się w tak zwanej zerówce.
Jak pisze portal, na przykład w Wilanowie dla uczniów klas pierwszych przewidziano około 400 miejsc. Tymczasem tylko w jednej ze szkół lista odrzuconych liczy ponad 190 nazwisk. Zgodnie z nowymi przepisami klasy z 6-latkami nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów. Natomiast do 6 czerwca mają być znane listy przyjętych, rozpatrzone odwołania i zwolnione miejsca zajęte przez dzieci, które dostały się do innej szkoły. W czwartek minęła 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. W samych superlatywach minioną dekadę widzi strona rządowa. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk apeluje o umiar i realną ocenę. W związku z 10. rocznicą rząd Donalda Tuska zaprezentował spot reklamowy za ponad 7 milionów złotych, który pokazuje, jak zmienił się nasz kraj. Rząd przygotował też specjalny raport, w którym do sukcesów członkostwa Polski w Unii Europejskiej zalicza m.in. negocjacje budżetowe 2014-2020 oraz wzrost gospodarczy Polski. Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził nawet, że członkostwo w Unii Europejskiej to cud, który nam się przydarzył, choć wcale nie musiał. Jednak jak zauważa poseł Zbigniew Kuźmiuk, w tym wszystkim brakuje rzeczowej oceny uczestnictwa Polski w unijnych strukturach, a przecież nasze członkostwo się nie kończy i trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Popatrzmy sobie na sprawę masowych wyjazdów. Swoboda przepływu ludzi jest podstawową zasadą Unii Europejskiej i wydawała się nie lada osiągnięciem. Natomiast okazuje się, że po 10 latach, w 2013 roku, mimo tego, jak mówi pan premier Tusk, dobrobytu, wyjechało znowu 500 000, głównie młodych Polaków. Była prowadzona taka ankieta wśród maturzystów i to jest zatrważające. 80% z nich nie widzi swojej przyszłości w Polsce, tylko poza granicami naszego kraju. Z jednej strony więc pokazujemy bardzo optymistyczne wskaźniki, jak się Polakom poprawiło, a jednocześnie młode pokolenie mówi, że mimo tej poprawy nie chce wiązać swojej przyszłości z Polską.
Sytuacja ta wynika m.in. z niskich wynagrodzeń w Polsce. Udział płac w PKB jest jednym z najniższych w krajach unijnych, a to wpływa z kolei na niską konsumpcję, która mogłaby napędzać gospodarkę. Eksperci wskazują również na rolnictwo jako dziedzinę zaniedbaną przez rząd. Z powodu niższych dopłat polscy rolnicy czują się w Unii Europejskiej obywatelami drugiej kategorii. Wśród pozytywów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej eksperci wymieniają m.in. inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane przy udziale funduszy unijnych. Radny Gdańska Kazimierz Koralewski przyznaje, że wiele takich projektów zrealizowano w Gdańsku. Jednak, jak zauważa, wiązało się to z poniesieniem zwiększonych kosztów.
Projekty drogowe, jeżeli kosztoryzowano je na poziomie na przykład 60 milionów, to kiedy angażuje się w to fundusze europejskie, zaczynają kosztować 160 albo 200 milionów. Przykładem jest tu trasa Słowackiego, gdzie koszty w takiej wysokości 160 ponad milionów miasto poniosło, a podwykonawcy nie dostali pieniędzy za wykonane roboty. Inną kwestią jest na przykład budowa hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdańska i Sopotu, gdzie na początku inwestycja miała kosztować maksimum 200 milionów złotych. Skończyła się na poziomie 520 milionów, a więc jakie korzyści dla mieszkańców? No po prostu koszty. Wkład własny, który jest przynajmniej na poziomie 25%, również puchnie i to obciąża bezpośrednio mieszkańców. Te kredyty będziemy spłacać jeszcze wiele, wiele lat.
Radny dodał, że w każdym samorządzie potrzebny jest dobry gospodarz, który umiejętnie będzie wydawał środki finansowe z Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku Polska wspólnie z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą dołączyła do dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Pod hasłem Rodzina i prawo do pracy przebiegała 22. ogólnopolska pielgrzymka robotników w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Odbywała się ona we wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracujących. Dla nas związkowców, którzy swój status opieramy na katolickiej nauce społecznej, święty Józef jest postacią wyjątkową, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Święty Józef jest postacią wyjątkową. Z jednej strony oczywiście opiekun świętej rodziny, ale z drugiej przede wszystkim człowiek pracujący, fizycznie pracujący, utrzymujący swoją rodzinę, biorący na siebie odpowiedzialność zapewnienia i tego bezpieczeństwa materialnego i bezpieczeństwa w tym pojęciu szerszym, ogólnym. A więc jest dla nas takim wzorem przede wszystkim człowieka pracy, bardzo mężnego, cichego. Dziś będziemy się modlić do świętego Józefa przede wszystkim o to wsparcie dla nas, ludzi pracujących. Im trudniejsze, im gorsze czasy, a takie mamy od paru lat, tym to wsparcie jest potrzebniejsze.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca u świętego Józefa w Kaliszu spotyka się także rodzina Radia Maryja. Tak było i w czwartek. W programie spotkania było nabożeństwo oraz konferencja na temat rodziny i prawa do pracy, którą wygłosił dr Tomasz Wójcik z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Następnie sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej.
Trzeba odważnych ludzi, także i dziennikarzy, i polityków, i wiele, wiele innych osób, ażeby w Polsce także stanąć w obronie modelu rodziny, który się sprawdził przez tysiąclecia i wieki, a który podaje nam Kościół katolicki. Jak to dobrze, że są w naszej ojczyźnie takie miejsca, że są takie media, które bronią takiej wizji rodziny i małżeństwa.
Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W czwartek także w innych kościołach całego kraju odbyły się nabożeństwa w intencji środowisk robotniczych. W Warszawie uroczysta msza święta w intencji ludzi pracy została odprawiona w kościele świętego Stanisława Kostki. Po mszy przedstawiciele władz mazowieckiej Solidarności złożyli wieńce i kwiaty na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i odmówili modlitwę o jego rychłą kanonizację. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla budowania i umacniania integracji europejskiej. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. Natomiast krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Jarosław Pietras, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Zbigniew Czachur, Hanna Jeziorańska, Zdzisław Mach, Jarosław Mulewicz oraz Tomasz Nowakowski. Wręczono także Złote Krzyże Zasługi. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, stwierdził, że trudno oceniać zasługi odznaczonych osób ze względu na ich różnorodność. Jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy to już ten stosowny czas.
Wydaje mi się, że jednak nadawanie odznaczeń z tego powodu jest chyba przedwczesne. Zwłaszcza, że Unia Europejska jest taką organizacją, która ewoluuje. Wiemy, że też są pewne skutki dla Polski niedobre, skutki uboczne, na przykład masowa emigracja, uzależnienie gospodarcze. Także ten bilans wcale nie jest tylko jednoznaczny. Zwłaszcza, że tak długo czekali na przykład działacze Solidarności na swoje odznaczenia. Wielu ludzi, którzy w czasie komunizmu i potem III RP cierpieli niedostatek, a w czasach PRL-u represje, i że ciągle jest jeszcze wielu ludzi zasłużonych, którym Polska nie podziękowała.
Profesor dodał, że należy na bieżąco poddawać analizie to, co się dzieje w Unii Europejskiej i wyciągać wnioski na przyszłość. Symbol dewiacyjnych związków homoseksualnych znów straszy warszawiaków. Władze stolicy za publiczne pieniądze ponownie odbudowały tęczę, która jest zlokalizowana na Placu Zbawiciela. W czwartek odbyła się manifestacja środowisk patriotycznych protestujących przeciwko prowokacyjnej instalacji. Tęcza, która jest symbolem środowisk LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, mieści się na placu przy Kościele Zbawiciela. Jest prowokacyjna i godzi w uczucia religijne katolików. Wiele do życzenia pozostawia fakt, że odbudowanie symbolu sodomistów finansowano z publicznych pieniędzy. Tęcza podczas Marszu Niepodległości została podpalona przez nieznanych sprawców. Teraz 22 tysiące kwiatów otrzymają specjalne zabezpieczenia. Monitoring, system nawadniający, system ognioodporny, a wszystko to za ponad 100 tysięcy złotych. Ponadto Ruch Narodowy chce sprawdzić, czy przy tworzeniu instalacji uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia, ponieważ jest to nie tylko tak zwane przedsięwzięcie artystyczne, ale również budowla. Istnieje podejrzenie, że złamano przepisy związane z ładem przestrzennym i konserwacją zabytków, a także przepisy prawa budowlanego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w czerwcu odwiedzi Polskę i weźmie udział w uroczystościach 25-lecia przemian demokratycznych. Podczas wizyty w Europie prezydent Obama będzie też m.in. uczestniczył w szczycie G7 w Brukseli. Prezydent Bronisław Komorowski ocenił, że wizyta prezydenta Baracka Obamy potwierdzi amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla tej części Europy w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Szczegóły wizyty zostaną podane w późniejszym terminie. Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, podkreśla, że sama wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych to pewien sygnał, jednak ważne jest, jakie będą jego następstwa. Polityka resetu prowadzona przez Stany Zjednoczone względem Rosji poniosła klęskę, dlatego wzmacniana jest relacja z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, dodał.
Prezydent Obama w tej chwili wie już, że nastąpiła katastrofa polityki resetu. Stany Zjednoczone zaczęły więc okazywać większe zainteresowanie tutaj tym rejonem, stąd pojawiające się na razie symbolicznie, ale jednak pewnego rodzaju elementy militarne również Stanów Zjednoczonych. Pewna aktywacja NATO. Więc to wizyta prezydenta więc jest oznaką niewątpliwie refleksji, która chyba w Waszyngtonie już się pojawiła. Natomiast z naszego punktu widzenia oczywiście ważne jest, czy to będzie skutkowało dla nas wzmocnieniem bezpieczeństwa tego regionu. To jest kwestia obecności NATO, oczywiście, a zwłaszcza obecności amerykańskiej, bo to taka obecność, silna obecność stopuje Rosję, niewątpliwie. Rosja nie może sobie pozwolić przy swoich siłach na konflikt z NATO, w szczególności z potęgą amerykańską.
Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że na czerwcowych uroczystościach będzie nie tylko prezydent Obama, ale również m.in. prezydenci Francji oraz Niemiec. Zaproszeni będą także byli prezydenci i premierzy. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wezwał w czwartek władze w Kijowie i prorosyjskich separatystów na południowym wschodzie Ukrainy do rozmów, które miałyby się odbyć pod egidą OBWE. 17 kwietnia w Genewie szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej zawarli porozumienie w celu złagodzenia napięć na Ukrainie. Od tego czasu nie odnotowano jednak żadnych postępów. Prorosyjscy separatyści, których władze Ukrainy określają mianem terrorystów, przygotowują się do referendum niepodległościowego, które chcą przeprowadzić 11 maja. W tym celu zajmą siedziby ważnych instytucji rządowych w obwodach donieckim i ługańskim, na których wywieszają rosyjskie flagi. Od piątku w okupowanym mieście Słowiańsk separatyści przetrzymują 6 obserwatorów OBWE. Rosja została poproszona o zaangażowanie się na rzecz ich uwolnienia. Twierdzi jednak, że nie jest w stanie wpływać na działania porywaczy. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.